Mówi Paryż RFI, piątek, 17 dzień października 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, Postscriptum, Eurekę i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Nicolas Sarkozy w Kanadzie, w sobotę spotkanie z prezydentem Bushem w jego rezydencji w stanie Maryland. Berlusconi chce Rosji w Unii Europejskiej, ale Rosja nie chce do Unii. Kryzys na Ukrainie niepokoi Unię Europejską. Na pogrzebie Guillaume Depardieu zjawił się tak zwany Tout Paris. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przyleciał do Quebecu. To pierwszy etap jego krótkiej wizyty amerykańskiej związanej z próbami rozwiązywania światowego kryzysu finansowego. W sobotę Nicolas Sarkozy spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem w jego rezydencji w stanie Maryland. Celem tego spotkania jest przygotowanie rozszerzonego szczytu G8. W wywiadzie udzielonym kanadyjskiemu dziennikowi La Presse prezydent Sarkozy powiedział: nie można oddziaływać na ekonomię XXI wieku za pomocą narzędzi ekonomicznych wieku XX. Kanada już się zgodziła z pomysłem francuskiego prezydenta w sprawie zwołania szczytu, a Stany Zjednoczone dały do zrozumienia, że powinien zostać zorganizowany przed końcem bieżącego roku. Jednak Biały Dom poinformował w czwartek, że po spotkaniu Sarkozy-Bush, w którym będzie uczestniczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, nie zostanie jeszcze podana konkretna data szczytu. Spotkanie obu prezydentów będzie dobrą okazją do kontynuowania rozmów, stwierdził rzecznik Białego Domu. W piątek Nicolas Sarkozy spotyka się jako przywódca Europy z premierem Kanady Stephenem Harperem w ramach szczytu Unia Europejska-Kanada. Ponadto prezydent Francji wygłasza przemówienie w Zgromadzeniu Narodowym Quebecu podczas sesji inaugurującej 12. szczyt frankofonii. Na ten szczyt przybyli szefowie ponad 40 krajów. Nicolas Sarkozy zaraz po wykonaniu rodzinnej fotografii z jego uczestnikami odleci w sobotnie południe do Stanów Zjednoczonych. Obradom szczytu frankofonii aż do zamknięcia imprezy będzie przewodził po odlocie Sarkozy'ego premier François Fillon. Skrócenie pobytu Sarkozy'ego w Kanadzie zostało nie najlepiej przyjęte przez uczestników szczytu. Unia Europejska w walce z recesją i kryzysem ekonomicznym zaczęła mówić wspólnym głosem. W komunikacie końcowym szczytu w Brukseli przywódcy Unii zapowiadają podjęcie przed końcem roku nieodzownych kroków w celu wsparcia wzrostu i zatrudnienia. Komisja Europejska ma za zadanie sformułować stosowne propozycje. Prezydent Sarkozy obiecał ze swej strony, iż przed końcem roku Francja, przewodnicząca Unii, podejmie w tym względzie szereg inicjatyw. Wykluczono jednak, zasłaniając się groźbą pogłębienia deficytu, jakikolwiek wspólny europejski program inwestycji publicznych w celu rozruszania koniunktury. Unia postanowiła natomiast stworzyć komórkę kryzysową, której skład wejdą Sarkozy, przewodniczący Komisji Barroso, prezes Banku Europejskiego Trichet oraz szef Eurogrupy Juncker. Ma ona umożliwić szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i koordynację działań w materii finansów. Uaktywnić będzie ją mogło każde państwo członkowskie. Przyjęto wreszcie budzącą dotąd kontrowersję ideę zjednoczonego nadzoru nad rynkami europejskimi. Przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker wspomniał o regularnych comiesięcznych spotkaniach władz narodowych instytucji regulacyjnych. Europejczycy postanowili wspólnie zwalczać kryzys. Sarkozy rozmawia za oceanem, a tymczasem we Francji wybuchł nowy skandal finansowy. Francuski bank Caisse d'Epargne, kasa oszczędnościowa, podał w piątek do publicznej wiadomości, że w ubiegłym tygodniu stracił 600 milionów euro w wyniku nadmiernie ryzykownych operacji finansowych. Informacja podana przez ten bank wywołała prawdziwą wściekłość francuskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów, które postanowiło objąć ścisłą kontrolą działalność wszystkich banków francuskich. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku młody trader z banku Société Générale stracił ponad 5 miliardów euro na ryzykownych operacjach finansowych. Od poniedziałku rząd niemiecki będzie oficjalnie wspierał kulejące banki, ponieważ obie izby niemieckiego parlamentu przegłosowały 500 miliardów euro pomocy finansowej. Ponadto w Niemczech coraz lepiej sprzedaje się Karol Marx, frankfurski księgarz Jörg Schintruf, specjalizujący się w rozpowszechnianiu dzieł komunistycznych, oświadczył, że w roku 2005 sprzedał tylko 500 egzemplarzy Kapitału Marksa, w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku 1500 egzemplarzy. Ilościowo to może niezbyt wiele, ale przyspieszenie znaczące. Mówi Paryż, RFI premier Silvio Berlusconi oświadczył w środę, że Federacja Rosyjska powinna stać się w przyszłości członkiem Unii Europejskiej. Od lat o tym marzę, powiedział Silvio Berlusconi. Uważam, że Rosja jest krajem zachodnim, a zatem w ciągu kilku najbliższych lat Federacja Rosyjska mogłaby przystąpić do Unii Europejskiej. Odpowiedź Moskwy na oświadczenie Berlusconiego usłyszeliśmy w piątek. Władimir Cijow, przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej, oświadczył, że jego kraj, cytuję, jest bardzo wdzięczny premierowi Berlusconiemu, ale nie skorzysta. Rosja nie odczuwa takiej potrzeby. Chcemy partnerstwa strategicznego z Unią Europejską, ale nasza samowystarczalność polityczna i wojskowa, a także autonomia gospodarcza sprawia, że Rosja posiada wszelkie dane, by pomyślnie rozwijać swoją ekonomię poza jakimikolwiek uniami. Rosja widzi, na jak wielkie trudności napotyka integracja nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które nawet razem wzięte są wielokrotnie mniejsze niż Rosja. Przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej dodał ponadto, że jego kraj woli rozwijać partnerskie stosunki, szczególnie gospodarcze, z wieloma byłymi państwami byłego Związku Sowieckiego.
Władze ukraińskie przyznały, że sytuacja kraju jest delikatna. Prezydent Wiktor Juszczenko prowadzi negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pożyczki w wysokości 14 miliardów dolarów, które miałyby doprowadzić do stabilizacji sektora finansowego. Premier Julia Tymoszenko po spotkaniu z przedstawicielką Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyznała, że Ukraina jest zainteresowana pomocą finansową, jakiej może jej udzielić fundusz. Zdaniem przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Arsenija Jaceniuka, dla uratowania systemu bankowego konieczna jest nacjonalizacja banków handlowych. Przyznał on jednocześnie, że MFW nie przyzna Ukrainie żadnej pożyczki, jeśli jej parlament nie przegłosuje ekonomicznego planu ratunkowego. Tymczasem kraj ten jest nadal rozbity wewnętrznie, przeżywa poważny kryzys polityczny i czekają go przedterminowe wybory parlamentarne. Julia Tymoszenko podkreśla, że Ukraina ma dobre wskaźniki makroekonomiczne i jej gospodarka jest dość ustabilizowana. Przyznała jednak, że utrzymanie tej stabilności będzie trudne wobec obecnego kryzysu. Premier Ukrainy już w czwartek zapowiedziała, że Kijów prowadzi negocjacje z MFW w sprawie kredytu. Biuro Funduszu w stolicy Ukrainy odmówiło jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Centralny Bank Ukraiński zmuszony był do ratowania już kilku banków krajowych. Ukraina jest jednym z tych państw, które najbardziej odczuły obecny kryzys.
Mówi Paryż RFI. Associated Press poinformowała w nocy z czwartku na piątek, powołując się na informacje uzyskane z Kongresu, że prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosi w piątek, iż już od przyszłego miesiąca Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry i Korea Południowa zostaną objęte ruchem bezwizowym. Biały Dom nie potwierdził tych doniesień. Według informacji czeskiej agencji prasowej Bush zaprosił na piątek do Białego Domu ambasadorów wymienionych krajów, w tym szefa czeskiej placówki dyplomatycznej Petra Kolarza. Spodziewa się, iż prezydent USA przekaże im, że ich kraje spełniły wymogi ruchu bezwizowego. Politycy w Czechach podkreślali i zapowiadali, że obowiązek wizowy może zostać zniesiony koło 17 listopada, kiedy to Czesi i Słowacy będą obchodzili 19. rocznicę aksamitnej rewolucji, czyli upadku komunizmu w byłej Czechosłowacji. Mówi Paryż RFI. Na pogrzebie 37-letniego Guillaume Depardieu w podparyskiej miejscowości Bougival zjawił się tzw. Tout Paris. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła m.in. Carla Bruni, czyli małżonka prezydenta Francji, minister kultury Christine Albanel, aktorka Monica Bellucci. Guillaume Depardieu zmarł nagle w poniedziałek podczas kręcenia filmu w Rumunii. Guillaume Depardieu zadebiutował w roku 1991 w filmie Wszystkie poranki świata Alena Corneau według powieści Pascala Guignarda. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Piotr Kamiński.
kryzys finansowy, ropa i Obama. Tak można w skrócie streścić czołówki francuskich dzienników podzielonych na dwa obozy. Czy dać priorytet kryzysowi finansowemu, czy wyborom amerykańskim, a może walce z zanieczyszczeniem środowiska, która tak podzieliła przywódców Unii Europejskiej na ostatnim szczycie. Ameryka miała już czarnoskórego prezydenta w kultowej serii telewizji Fox, która skądinąd jest zagorzałym przeciwnikiem Baracka Obamy, przypomina François Sergent w Libération. 4 listopada okaże się, czy scenarzyści trafnie wyprzedzili rzeczywistość. Kolor skóry kandydata demokratów jest rzeczą, o której się nie mówi przynajmniej wprost. Ale czarny po ojcu i biały po matce, Barack Obama jest obiektem ataków rasistowskich, a właściwie aluzji i niedomówień. Jego przeciwnicy najpierw z własnego obozu, Clintowie, zastanawiali się, czy Obama może zdobyć głosy białych, a teraz jego przeciwnicy z obozu republikanów mówią o obcości, o oddaleniu od prawdziwej Ameryki. Przeprowadzona przez Libération ankieta pokazuje, że te ukryte rasistowskie ataki obracają się tak naprawdę przeciwko ich autorom. Co nie oznacza jeszcze, że w Ameryce nie ma już rasizmu, ale to, że wstrząsy nim wywołane są już pod kontrolą. Czarnoskóry prezydent w Białym Domu zmieni Amerykę i postawi ten problem również na całym świecie, uważa dziennikarz Libération. W każdym razie według ostatnich sondaży kandydat postrasistowski, jak często się określa Obamę, ma większe szanse na zwycięstwo, czytamy w Le Figaro. Ostatnia debata telewizyjna dwóch kandydatów przechyliła szalę trochę bardziej w stronę demokraty. Republikanowi nie pomógł nawet Joe Hydraulik, do którego zwracał się McCain, obiecując, że nie wprowadzi nowych podatków. Hydraulik ten na spotkaniu wyborczym Obamy zarzucił kandydatowi, że proponowane przez niego reformy oznaczają zmniejszenie zarobków. Republikanie rzucili się na ten kąsek i Joe Hydraulik stał się ważną postacią w ich kampanii wyborczej. John McCain, podkreślając w debacie z Obamą, że nie jest Bushem, ma nadzieję odrobić straty i zdobyć nowe głosy z pomocą Joe Hydraulika, komentuje Philippe Gellier z Le Figaro. Dodajmy na marginesie, że już po wydrukowaniu artykuły spadły doniesienia z Atlantyku na temat ostatniej gwiazdy amerykańskich mediów. Tak naprawdę Joe nazywa się Samuel i nie ma prawa uprawiać zawodu hydraulika. Nie jest też jasne, czy płaci podatki, czy nie. Podobnie jak polski hydraulik, który był postrachem dla francuskich polityków w czasie debaty nad Konstytucją Europejską, tym razem Joe Hydraulik może stać się koszmarem dla McCaina. Gwałtowna burza w europejskim klimacie, taką prognozę można było postawić w Brukseli, gdzie zebrali się przywódcy europejscy, czytamy w Libération. Gazeta poświęca sporo miejsca omówieniu buntu rozpętanego przez Polaków i Włochów w sprawie tak leżącego na sercu prezydentowi Francji pakietu klimatycznego. Na papierze wszystko się udało. 27 przywódców złożyło w Brukseli podpisy, chociaż jak przyznał Nicolas Sarkozy, nie było łatwo. W pierwszym dniu szczytu wydawało się, że projekt legnie w gruzach. Polska i Włochy, a także 7 innych państw przystąpiły do ataku, argumentując, że wprowadzenie tego pakietu w życie zabije ekonomię ich krajów i domagając się nieprecyzowania terminów. Przez kilka godzin trwały burzliwe negocjacje, wreszcie się udało w podpisanym komunikacie widnieje jednak data grudzień tego roku. Prezydencja francuska obiecała jednocześnie wziąć pod uwagę specyficzne problemy. Zapowiada się więc gorący okres dla dyplomatów. Już w poniedziałek w Luksemburgu spotykają się europejscy ministrowie odpowiedzialni za środowisko. Trzeba będzie też negocjować z Parlamentem Europejskim, który nie ma zamiaru ustępować żądaniom przemysłu, przypomina Libération. W marcu 2007 roku przyjęto w Europie plan ograniczenia o 20% do 2020 roku wydalania do atmosfery gazu powodującego efekt cieplarniany. Wszyscy zgodnie przyznają, że trzeba walczyć z ociepleniem klimatu, ale niektórzy mówią, że ich nie stać na drakońskie obostrzenia. Według analizy zamówionej przez rząd w Warszawie wprowadzenie w życie unijnych regulaminów oznaczać będzie w Polsce 15% produktu krajowego brutto mniej do 2030 roku i wzrost cen energii o 40%. Rewindykacje polskie, choć nie tylko polskie, nie wróżą niczego dobrego dla mającego się odbyć w Polsce Poznaniu 1 grudnia szczytu poświęconego klimatowi. Na tej konferencji toczyć się będą dyskusje w sprawie przedłużenia protokołu z Kioto. Czy Polska może być dobrym i bezstronnym negocjatorem w tych trudnych rozmowach? Pyta z powątpieniem dziennikarz w Libération. Najgorsze jest to, że państwa południe, mające nadzieję, że Europa stanie się motorem walki z ociepleniem planety, zdają sobie z tego sprawę również. Obawia się jeden z europejskich negocjatorów, dodając: jedyna nadzieja, że Polska jednak ugnie się pod naciskiem. Jeżeli nie, dodaje Libération, Poznań może się okazać fiaskiem i wytyczony w Bali plan zagubi się gdzieś po drodze.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Co począć z Rosją? Pyta w Le Monde Nathalie Nougered. Gruzja zmieniła układ rosyjsko-zachodni. Do tej pory, od czasów Putina, Rosja uchodziła za partnera trudnego, wprawdzie, ale obliczalnego. Hałaśliwa retoryka Kremla wynikała z niezdarnej tęsknoty do utraconego prestiżu międzynarodowego i woli odbudowy państwa. W lecie spadła maska, ukazując Rosję militarną, interwencjonistyczną, gotową siłą obalić władzę u sąsiada, nakreślić nowe granice. Była krewkim partnerem, stała się kwestią bezpieczeństwa. Chwilowo, jak powiada Steven Sestanowicz, były doradca Madeleine Albright do spraw eks-sowieckich, ani Stany Zjednoczone, ani Europa nie znalazły na to odpowiedzi. 8 października Pałac Elizejski podjął inicjatywę zawierzyć Miedwiediewowi i jego projektowi przebudowy europejskiego systemu bezpieczeństwa, w którym Rosja znalazłaby swoje miejsce. Opiera się to na założeniu, że 42-letni przywódca mniej niż Putin przeżywa upokorzenie wynikłe z upadku ZSRR. Pomysł odnowicielskiego szczytu OBWE pod koniec przyszłego roku Sarkozy opatrzył jednak kilkoma warunkami. Nic bez Stanów Zjednoczonych, nic kosztem zasad, na których wspierają się Unia, NATO i OBWE. Zachód, ciągnie w Le Monde Nathalie Nougered, gubi się w domysłach co do rosyjskich zamiarów. Pięciodniowa wojna w Gruzji mogłaby kryć znacznie szersze plany. Zmusić Zachód do ustępstw w sprawie tarczy antyrakietowej, rozszerzenia NATO, sił konwencjonalnych w Europie. Twarde stanowisko prezydenta Sarkoziego w kwestii Stanów Zjednoczonych popsuło humory na Kremlu. Niemniej francuski gest stanowi wyraźny zwrot, tym bardziej, że towarzyszy mu propozycja wspólnej przestrzeni gospodarczej. Bardzo raduje to Niemców, przedmiot wytrwałych zabiegów ze strony Moskwy. Swój projekt paneuropejskiego traktatu bezpieczeństwa Miedwiediew nie bez kozery przedstawił w czerwcu właśnie w Berlinie. Rosja próbuje wykorzystać pomyślną koniunkturę wynikającą z przedwyborczego osłabienia Stanów Zjednoczonych oraz francuskiej prezydencji w Unii, skoro Paryż chce unikać konfrontacji. W miesiąc po konflikcie gruzińskim Kreml zażądał gwarancji. Nikt nie ma prawa rozszerzać swoich wpływów na kontynencie kosztem innych. Jeżeli dojdzie do dyskusji w łonie Unii, czytamy dalej w Le Monde, będzie ona gorąca. W styczniu 2009 prezydencja przechodzi w ręce Czechów, a w lipcu Szwedów. Oba te kraje zajmują zaś twarde stanowisko wobec Moskwy. Na razie Unia doszła do wielostronnego kompromisu wewnętrznego. Negocjacje o partnerstwie z Rosją odłożono na później, ale jej nie izolowano. Ożywiono stosunki ze wschodnimi sąsiadami Unii, wzmożono wysiłki w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Ustępująca administracja Busha skorzystała z tej okazji, zostawiając wszystko w rękach Europejczyków, gdyż to dowodzi, iż nie jest to kwestia dwustronna, amerykańsko-rosyjska. Tymczasem po uznaniu separatystycznych regionów Moskwa znalazła się w osobliwej izolacji, nie zyskała chińskiego poparcia, a wpuściła 200 obserwatorów europejskich, co stanowi nowum. Nie należy się jednak łudzić co do rosyjskich intencji, pisze Nathalie Nougered. 15 października w Genewie Grigory Karasin wypowiedział się niezwykle jasno. Europejczycy mają pilnować Gruzinów, których Moskwa chce rozbroić. Zachód uważa jednak, że ma w ręku pewien atut. Rosjanie przecenili swoje możliwości. Interwencja wpłynęła fatalnie na giełdę moskiewską. Miedwiediew musiał we wrześniu uspokajać rosyjskich przedsiębiorców, a potem na fali kryzysu wprowadzić olbrzymi program ratowania rynku. 180 miliardów dolarów. Trzykrotnie więcej w odniesieniu do PKB na głowę mieszkańca niż program amerykański. W łonie władzy ujawniły się podziały. Według dyplomatów to Putin, rozścieszony tym, że rosyjska propaganda wokół konfliktu gruzińskiego nie przynosi rezultatów, poszedł dalej, uznając dwa separatystyczne regiony, czym zaszkodził reputacji kraju. Reszty dokonały straty finansowe. Miedwiediew próbuje odbudować fasadę. W tym kontekście inicjatywa Sarkoziego miałaby oznaczać próbę wsparcia na Kremlu realistów przeciwko jastrzębiom. Po obu stronach Atlantyku pewne nadzieje na moskiewską poprawę
wiąże się z zagrożeniem sytuacji gospodarczej w Rosji. Wszyscy przypominają wspólne interesy, walka z rozpowszechnianiem broni jądrowej i z terroryzmem. Najskuteczniej byłoby unikać zarówno gestów kojących, co groźby oblężenia, wspierając się na imperatywach globalizacji. Plan B, jeśli okaże się konieczny, chwilowo nie istnieje, stwierdza Nathalie Nougared w Le Monde. Dodajmy, że Le Monde poświęcił dzisiaj pół strony na analizę obecnego kryzysu pióra modnego w niektórych salonach, także warszawskich, maoistycznego filozofa nazwiskiem Alain Badiou. Tezy filozofa są przynajmniej jasne. Kapitalizm to bandytyzm, opiera się on na najgorszych ludzkich instynktach. Fetysz demokratyczny, cudzysłów rzecz prosta autora, jest tylko sługusem bankierów. Zwać się powinien kapitaloparlamentaryzmem, który należy obalić, wskrzeszając w jego pierworodnej czystości ideę komunizmu. Filozof Badiou obiecuje, że go wskrzesi. Poza tym słyszeliśmy, że podobno Wisła się pali.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Szczecin stara się zostać europejską stolicą kultury. Jedną z dróg, które mają prowadzić do tego celu, ma być stworzenie Akademii Muzyki i Sztuk Wizualnych, szkoły, która będzie łączyła różne rodzaje sztuk, muzykę, plastykę, multimedia. Podobne szkoły istnieją już w Europie, będzie to jednak pierwsza tego typu uczelnia w Polsce. Zarówno kadra nauczycielska, jak i studenci będą międzynarodowi, zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Siłą uczelni ma być poza jej międzynarodowym charakterem łączenie klasyki z nowoczesnością. Jednym z wykładowców będzie znakomity polski trębacz Piotr Wojtasik. W czasie jego ostatnich koncertów w Paryżu poprosiłam go, żeby nam trochę o tej szkole opowiedział.
Powstaje tam, koncepcja na razie powstała, a obecnie w planach jest powstanie uczelni, założenie uczelni, która będzie bardzo nowoczesna. I jestem bardzo zaangażowany i zainteresowany w tym, czy ten projekt się powiedzie, bo to będzie taka szkoła skupiająca różne gatunki sztuki, głównie muzyki, ale też multimedia i takie różne rzeczy. I w zasadzie oprócz takiego bardzo wnikliwego doboru kadry, gdzie tu będzie kadra światowa z Europy i z Ameryki, cechą szczególną tej szkoły ma być jakby integracja różnych dyscyplin artystycznych. W obrębie tego cyklu dydaktycznego to wymusi na studentach duże otwarcie na sztukę, ich obecność i wzajemne przenikanie się tam różnych inspiracji i jakby takim koncepcyjnym założeniem ma być organizowanie wspólnych przedsięwzięć, gdzie na przykład Wydział Jazzu będzie organizował koncert, ale obecni w nim będą chór, orkiestra smyczkowa i jazz combo, a jeszcze na ścianach będą wisieć na przykład rzeźby albo wisieć obrazy, a stać rzeźby studentów Wydziału Sztuk Pięknych.
To bardzo interesująco wygląda, nawet tak trochę amerykańsko, jeżeli to nie jest obrazą.
Myślę, że na pewno nie, ale nie wiem, jak wygląda tam szkolnictwo w Ameryce, choć byłem w paru szkołach tak jako gość wizytujący, ale w Europie takie praktyki są już stosowane, ale w Polsce na pewno nie. Także sama obecność kadry z Europy Zachodniej, jak również Stanów, to już powoduje, że zajęcia będą się odbywać po angielsku. To chociażby to już jest w ogóle przełomem. No i będzie międzynarodowy, zarówno obsada dydaktyczna, jak i studentów, mam nadzieję. Zanosi się na piękne miejsce i takie twórcze.
Ma pan już jakieś konkretne plany pedagogiczne dotyczące tej szkoły? Jakieś projekty konkretne?
Oczywiście, ale wolałbym na razie o nich nie mówić, bo i przygotowanie ich musiało być dużo, dużo wcześniej, zanim były te wszystkie sprawy menedżerskie, bym je nazwał, bo nie wiem, jak je nazwał, organizacyjne. A tak samo jak w muzyce, tak samo w tym uważam, że najważniejsza jest koncepcja i jakby takie wręcz duchowe zaangażowanie, emocjonalne to już na pewno, że to wszystko musi być twórcze i kreatywne. Także.
Kiedy ta szkoła miałaby ewentualnie ruszyć?
Trudno mi powiedzieć. Taki optymistyczny plan sugeruje przyszły rok akademicki. Ale to nie jest już zależne ani od organizatorów, ani od władz tych samorządów, tylko od Ministerstwa chyba Kultury, ale nie, mówiąc szczerze, nie jestem na bieżąco, bo ja się zajmowałem raczej koncepcją i takim strukturą w ogóle artystyczną.
Nie przeszkodzi to panu w występach?
Nie, ponieważ już w tej chwili wykładam w Katowicach i we Wrocławiu, w dwóch akademiach, z których zrezygnuję, naprawdę mówiąc, z Wrocławia. I po prostu traktuję to nie jako zajęcie dodatkowe, bo sam ćwiczę cały czas i wiem, że jeżeli młody muzyk powierza komuś najbardziej wartościowe lata swojego życia, to to jest potężna odpowiedzialność, więc albo się chce dzielić, albo nie. Lepiej się tym nie zajmować, jeżeli ktoś nie ma do tego po prostu powołania, ale też takiego zaangażowania.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Znaczna część komentarzy dotyczących kryzysu finansowego to istny horror z punktu widzenia podstawowej wiedzy ekonomicznej i najzwyczajniejszej logiki. Dość wspomnieć zestawienie sumy światowego produktu krajowego brutto, cirka 50 tysięcy miliardów dolarów, i sumy wartości operacji giełdowych, kilkaset razy więcej, które miałoby świadczyć o delirium rynków. Równie dobrze można by się oburzać na to, że kasjerka w supermarkecie, której zarobki są skromne, obraca w skali rocznej milionami, i wyciągać z tego wniosek, że należy zmniejszyć obroty supermarketu. Podobnie w którymś wywiadzie telewizyjnym Andrzej Leper, licząc na ignorancję słuchaczy, domagał się, by na cele społeczne uruchomić aktywa Narodowego Banku Polskiego, takie jakby spały one w sejfach, podczas gdy aktywa to właśnie te pieniądze, które już są w ruchu. Inny przykład to pytanie, co się stało z tymi setkami i tysiącami miliardów, które potraciły giełdy. To pytanie służy głównie jako podstawa do żądania karania winnych, w domyśle złodziei, którzy na tych miliardach położyli łapę. Karanie winnych zapowiadają zresztą europejskie rządy, by zadowolić żądze zemsty ludu. Można szukać winnych konkretnych nadużyć, polegających w finansach na podejmowaniu ryzyka nieproporcjonalnego do pokrycia w środkach własnych. Nie ma natomiast z prawnego punktu widzenia i być nie może winnych ulotnienia się w ciągu ostatniego roku owych tysięcy miliardów, czyli blisko połowy światowej kapitalizacji giełdowej, a to z tej prostej przyczyny, że te pieniądze konkretnie nie istniały. Kapitalizacja giełdowa to waloryzacja, suma chwilowej wartości wszystkich akcji przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Wartość tę wyznacza gra podaży i popytu malutkiej zresztą części tych akcji sprzedawanych i kupowanych w danym dniu. Tak więc powiedzenie, że giełdy straciły miliardy, jest właściwie nadużyciem. Należałoby mówić, waloryzacja giełdowa zmniejszyła się o tyle a tyle. Robert Schiller, profesor z Yale University, wyjaśnia to obrazowo. Posiadasz dom i chcesz poznać jego wartość z myślą o odsprzedaży. Ekspert wycenia ci go na milion dolarów. Ale następnego dnia inny ekspert podaje ci cenę o 10% niższą. Czy to znaczy, że straciłeś 100 tysięcy? Nic podobnego. Ani zawartość twojego portfela, ani wysokość twojego konta w banku wcale się nie zmieniła. W wielu komentarzach można też spotkać się z potępieniem rządów, które w obronie bankierów znalazły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znowuż setki miliardów, podczas gdy odmawiają wydatków na służbę zdrowia albo inne palące potrzeby, tłumacząc to brakiem środków budżetowych. W tym wypadku trzeba pamiętać, że po pierwsze, w razie wielkich katastrof rządy nie wahają się z zadłużaniem budżetu, a kryzys bankowy jest katastrofą. Po drugie zaś, na sumy 1500 miliardów zadeklarowanych przez rządy europejskie jako lekarstwo na kryzys składają się trzy bardzo różne rodzajem i wielkością zobowiązania. Blisko 90% tej sumy to nie wypłata pieniędzy, lecz wysokość gwarancji dla banków w razie zagrożenia niewypłacalnością. Rządy państw zachowują się tu jak towarzystwo ubezpieczeniowe, które, zobowiązane daną polisą do zagwarantowania odszkodowania, nie odkłada do sejfu kwoty, na jaką to zobowiązanie opiewa, lecz stosuje specyficzne przeliczniki odpowiadające statystycznemu ryzyku. W wypadku owych państwowych gwarancji sumy potrzebne od zaraz dla umożliwienia realizacji tych gwarancji oceniono na około 5% zadeklarowanej całości. Dodajmy, że za te gwarancje banki mają płacić, podobnie jak klienci towarzystwa ubezpieczeniowego. Drugi rodzaj zobowiązania zaciągniętego przez rządy to rekapitalizacja banków, których środki własne są w wyniku kryzysu niewystarczające. Środki własne to głównie wartość ich kapitału, która właśnie skurczyła się gwałtownie, bo jest wyznaczana przez kurs ich akcji na giełdzie. Tu państwo zachowuje się jak inwestor, licząc na to, że gdy kryzys minie, wartość akcji wzrośnie i budżet państwa odzyska swój wkład, albo nawet na tym zarobi. Trzeci tylko rodzaj zobowiązań jest bezpośrednim wydatkiem, na który zresztą zdecydowały się wcale nie wszystkie państwa. Chodzi o wsparcie dla klientów banków, jak na przykład we Francji, dla średnich i małych przedsiębiorstw, które borykają się z trudniejszym niż dotąd dostępem do kredytu. Pożytek jest z tego taki, że tysiące przedsiębiorstw unikną upadłości, dzięki czemu odprowadzą do kasy publicznej odpowiednie podatki i składki socjalne. Także i w tym wypadku nie jest to więc wydatek netto.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia polityczne ostatnich dni komentować wraz ze mną będą panowie Michał Karnowski i Rafał Ziemkiewicz. A rozpoczynamy od szczytu Unii Europejskiej. No i to był bardzo ważny, proszę panów, szczyt. Rozmawiano między innymi o arcyważnym dla Polski zagadnieniu, czyli o tym pakiecie klimatycznym. No ale niestety dla Polski i ten spór został zauważony także za granicą, niestety dla Rzeczpospolitej. Dla Polski ten szczyt odbywał się w takiej atmosferze skandalu, sporu pomiędzy prezydentem a premierem. No ale jednocześnie był bardzo ważny. W związku z tym spróbujmy dokonać takiego bilansu całościowego. Wrzućmy to wszystko do jednego worka. I ten spór, i to, co udało się Polsce uzyskać na szczycie. Jaki jest bilans dla Rzeczpospolitej? Rafał Ziemkiewicz.
No trudno wrzucić wszystko do jednego worka. Ja nie uważam, żeby ten szczyt był bardzo ważny, szczerze mówiąc. Temat klimatyczny w ciągu paru tygodni przestał, szczerze mówiąc, się liczyć, bo mamy dużo większe kłopoty na świecie i Europa ma dużo większe kłopoty. Także bardziej tam rozmawiano o problemach wywołanych kryzysem na światowych giełdach i kryzysem bankowym. Ja w ogóle uważam, że cała ta sprawa z ociepleniem klimatu jest to gigantyczny humbug i oczywiście dobrze było, że Polska nie traciła na tym pakiecie klimatycznym. Ale no, tutaj dużo zależy od naszej zręczności, ale też ten szczyt w zasadzie nic nie zdecydował.
Bo ale skoro był się... taki ważny, to dlaczego budził takie emocje najwyższych władz w Polsce?
No właśnie, on był ważny dla nas z tego punktu widzenia, że to była gigantyczna, kolejna odsłona gigantycznej wojny, która się toczy między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. Nie pierwsza, powiedzmy sobie szczerze, bo tam już wielokrotnie wcześniej mieliśmy sygnały, że ta wojna będzie prowadzona, to wojna na wyniszczenie. Platforma atakowaniem prezydenta uzasadnia swe istnienie, odwraca uwagę od swojego braku sukcesów, natomiast no, pokazuje, że PiS jest stale groźny, prawda, ciągle może wrócić ohyda Czwartej Rzeczpospolitej, więc jakkolwiek jesteśmy słabym i nieudolnym rządem, to i tak jesteśmy lepsi od Kaczyńskiego i musicie na nas głosować. Merytorycznie argumenty, że prezydent nie miał tam nic do roboty na tym szczycie są prawdziwe, ale też kompletną nieprawdą było twierdzenie, że jak tam poleci, to jakaś katastrofa nastąpi i merytoryczne sprawy sobie. Natomiast uważam, że w tym sporze wizerunkowym to Platforma, to rząd był stroną agresywną, przekroczył wszelkie granice przyzwoitości, no i zafundował Polsce po prostu potworny wstyd i żenady. Na szczęście świat ma większe problemy niż śledzić sprawy polskie i mało to zauważył.
No możemy się tym pocieszać. Michał Karnowski, jak pan dokona tego bilansu i czy rzeczywiście tylko jedna strona była winna?
Jeśli chodzi o ten wylot prezydenta, to ja bym powiedział tak, że od pewnego momentu to już był wyścig o to, kto ma mniej klasy, bo obie strony pokazały według mnie no, taką twardość. Lech Kaczyński może rzeczywiście starał się pokazywać na zewnątrz jako postać mniej agresywna, ale też nie chciał rozmawiać o pewnych regułach współpracy. Natomiast niewątpliwie ta historia z tym niewysłaniem samolotu, bardzo brutalna, pełna kłamstw, bo po drodze były kłamstwa o chorym pilocie, były kłamstwa o tym, że samolot nie może wrócić, były kłamstwa o tym, że tego JAK-40 nie można dać. No, ta historia premiera Tuska, moim zdaniem, w tym wyścigu o to, kto ma mniej klasy, wysforowała na prowadzenie. Myślę zresztą, że w tym obozie Platformy jest już teraz taka refleksja, że to było coś tak niepasującego do wizerunku tej partii, ale w ogóle do polityka, który chce pokazać klasę, że to była klęska. Natomiast merytorycznie my się tu z Rafałem Ziemkiewiczem nie zgodził, bo jednak uważam, że na przykład, że przykład stoczni chociażby i takiej bezwzględności w działaniu biurokracji europejskiej pokazał, że no wcale nie jest tak, że coś, co się wydaje niemożliwe, nie nastąpi. Tak samo z tą ograniczeniem emisji. No, gdyby jednak przeszła ta zasada, że to jest zwykłą większością, wtedy Polska naprawdę by sporo stresu utraciła, ceny energii naprawdę poszłyby w górę. Nie uważam też, żeby to było jakieś wielkie zwycięstwo, czyli fakt, że udało się sprowadzić tutaj, wprowadzić zasadę, że to będzie jednomyślne premiera Tuska. Myślę, że spore siły w Europie poza Polską były zainteresowane w tym, żeby tak to się zakończyło. Ale to dobre dla Polski, ja bym to podkreślił. To było ważne i to się dobrze skończyło.
Tylko, że właśnie u nas wszystko jest ta logika psów szarpiących się o kość. Przecież najbardziej się zachwycają tym wetem ci sami ludzie, ci sami mędrkowie, którzy nam jeszcze rok temu tłumaczyli, że grożenie Europie wetem to jest w ogóle najgorsze. Obciach, bzdura, hańba, w ogóle skandal.
A to zupełnie inna historia, bo ja jestem ciekaw. Marzy mi się...
Nie, to jest służalstwo mediów.
Marzy mi się sytuacja, w której premierem zostaje na przykład Jarosław Kaczyński, a prezydentem jest Donald Tusk. I naprawdę nagrywajmy to, co niektórzy eksperci dzisiaj mówią o konstytucji, bo wtedy się okaże, że prezydent rządzi, a premier nie ma nic do powiedzenia.
No więc myślę, że pozostajemy z drżeniem przed następnym szczytem, bo pewnie znów będą spory. Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz, tym razem o składzie grupy mędrców Unii Europejskiej. Ten skład został ostatecznie zaakceptowany i znalazł się w nim Lech Wałęsa. Tak zdecydowali przywódcy państw Unii na szczycie w Brukseli. Kandydaturę byłego polskiego prezydenta Lecha Wałęsy popierał premier Tusk. Przeciwko był obecny prezydent Lech Kaczyński, a zatem ciąg dalszy tego sporu, ale tym razem pomówmy o Radzie Mędrców i o tym, że będzie tam Lech Wałęsa. Co to znaczy dla Polski? Michał Karnowski.
Zobaczymy. Ja nie przywiązałem specjalnej wagi do tego ciała. Ja myślę, że kiedyś wysłaliśmy do takiego ciała przygotowującego dopiero konstytucję europejską, tę, która padła, która już zupełnie została pogrzebana i potem traktat lizboński ją zastąpił, Józefa Oleksego, który przespał kluczowe głosowania dla Polski. Tak to wyglądało. No nie zorientował się, że coś ważnego się dzieje. Więc nie sądzę, żeby tu Lech Wałęsa był jakoś specjalnie gorszy. Inny oczywiście to żart, inny oczywiście będzie charakter tego ciała. Uważam, że przy wszystkich, ja się nie zgadzam z takim uświęcaniem Lecha Wałęsy. Nie do końca mi się to podoba. Uważam, że to jest postać, która uczestniczy w życiu publicznym, a w związku z tym podlega krytyce. To jest postać, która w historii ma ogromną rolę, ale też nie jest tak, że nie można o tej roli rozmawiać i o różnych jej aspektach. Natomiast dzisiaj naprawdę nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy blokować tam, czy jakoś stanowczo się sprzeciwiać wejściu Lecha Wałęsy. Myślę, że to jest ciało w dużej mierze symboliczne. Lech Wałęsa jest tu symbolem. Ciało ma znaczenie niewielkie, ale może mieć takie prestiżowe. W sumie myślę, że się nieźle stało, że Lech Wałęsa tam przyszedł.
Czyli bilans jest niezły, ale ciało jest, jak rozumiem, tak naprawdę bardziej takie symboliczne niż racjonalnie ma działać. Rafał Ziemkiewicz?
Nie, ja to uważam, że ciała to my dajemy, szczerze mówiąc, w ten sposób. I to nie przywódcy europejscy wybrali Lecha Wałęsę, tylko Donald Tusk uparł się, że nie ma nikogo w Polsce mądrzejszego do Rady Mędrców. To ciało rzeczywiście nie ma jakiejś wielkiej odpowiedzialności. Ono jest doradcze, ale to nie jest panteon, to nie jest tak, że tam prosiła nas Unia o wytypowanie najbardziej zasłużonego Polaka, czy jakiegoś bohatera do uhonorowania, tylko teoretycznie to ta grupa ludzi ma kilka konkretnych problemów intelektualnie dla Unii Europejskiej rozpracować. I Lech Wałęsa tam pasuje jak tarantula do lodów karpidziani, naprawdę jest zupełnie nie na miejscu. W Hiszpanii tam tak dyskretnie próbowali przekonać premiera Tuska, że to nie o to chodzi, że to jest jakieś nieporozumienie przysyłanie im Lecha Wałęsy. Pokazaliśmy całemu światu, że kompetencje się nie liczą, że jak ktoś jest w Polsce zasłużony, to jest zasłużony, że stanowiska w Unii Europejskiej, tak samo jak stanowiska krajowe, to jest metoda odpłacania ludziom za poparcie polityczne. No błagam, na litość boską, znamy Lecha Wałęsę w przeciwieństwie do Zachodu, który go teraz bliżej pozna. I wariant optymistyczny jest taki, że rzeczywiście jak Józef Oleksy, on tam sobie będzie siedział, przysypiał i nic nie robił. Ale jak znam Lecha Wałęsę, to on na pewno będzie teraz po całym świecie w randze mędrca europejskiego jeździł, opowiadał różne ucieczne androny, które nas kompletnie ośmieszą.
Ale może to jest właśnie sposób na to, na co wielokrotnie narzekaliśmy, na jakieś zagospodarowanie Lecha Wałęsy, tak żeby była korzyść dla Polski. Ja bym zwrócił uwagę na pewne doświadczenie. Znaczy doświadczenie z Lechem Wałęsą za granicą jest dobrym doświadczeniem dla Polski. Znaczy poza wszystkim ja nie przypominam sobie żadnej sytuacji, kiedy on by kraj skompromitował w jakikolwiek sposób. Bywa bardzo kontrowersyjny na scenie krajowej, to prawda, przekracza chwilami pewne bariery, ale nie przypominam sobie sytuacji, kiedy pokładane w nim nadzieje, chociażby podczas otwarcia olimpiady, czy podczas wystąpień zagranicznych.
To dobrze.
Nigdy się to nie skończyło jakimś nieszczęściem. Myślę, że tu Lech Wałęsa za granicą
trochę się bardziej...
Bo dużo cierpliwości ma świat do nas. Jak byłem w Ameryce, to Lech Wałęsa przyjechał do Ameryki i opowiadał wszemi wobec, że nie przegrał wyborów, tylko liczenie głosów, bo Aleksander Kwaśniewski wybory sfałszował. I po prostu Amerykanie przez szacunek dla czcigodnego Wałęsy nie tłumaczyli tych bzdur, które on opowiadał. Jak ktoś się na nas zaweźmie, to będą takie żarty z tego, że kartofle z Tages Spiegel to jest tam, czy Tages Blatt to jest pikuś po prostu.
No to się nie zgadzam.
A więc zostawiamy ten spór nierozstrzygnięty. Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Ostatni temat na dziś, bardzo ważny, jak sądzę, dla Polaków. 30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wspaniały pontyfikat Jana Pawła II. Co nam z niego pozostało? Już tak króciutka refleksja, Rafał Ziemkiewicz.
Ja myślę, że taki często powtarzany zarzut, że Polacy kochają papieża, ale go nie słuchają, jest o tyle nieprawdziwy, że dla nas Jan Paweł II przede wszystkim był wielkim rodakiem i takim jakby zastępczym ojcem dla całego narodu. I jedyną postacią na horyzoncie, którą bezwarunkowo można było szanować, wiedząc, że zaraz nie wytnie jakiegoś numeru, którego się trzeba będzie wstydzić. Więc czcimy go jako wielkiego Polaka, a niekoniecznie jako wielkiego papieża, w sensie kogoś, kto doktrynę katolicką jakoś na nowe tory pchnął, czy magisterium Kościoła, jak święty Tomasz z Akwinu, zmienił.
Tu bym Michał Karnowski. Ja rozumiem, że Rafał Ziemkiewicz chce tutaj podjąć taką myśl, że przede wszystkim pamiętamy papieża jako lidera politycznego, bo też takowym był, jako współtwórcę historii.
Narodowego.
I ja bym się rzeczywiście z tym zgodził. My ostatnio przygotowaliśmy w gazecie taki duży blok w związku z tą rocznicą, to z bardzo wieloma osobami rozmawialiśmy, to ta refleksja społeczno-polityczna, ona się jakoś bardzo klarownie kształtuje, jest jasna, wyrazista, coraz więcej o tym wiemy, a powiem szczerze, że był też tam w tych tekstach wątek reakcji Kościoła, wątek tego, jak Kościół bada, co robi z tą spuścizną. To jest chyba jednak jeszcze lekcja do odrobienia dla polskiego Kościoła.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu, no czasami gorącego bilansu ostatnich wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Guillaume Depardieu, wieczny buntownik francuskiego filmu, swą krótką egzystencję przeżył w cierpieniu, rozpaczy i poszukiwaniu ratunku w sztuce. Jego tragiczny los przypomina dzieje bohaterów najczarniejszych kryminałów. Jest naznaczony smutkiem, narkotykami i alkoholem. Guillaume, syn wielkiego francuskiego aktora Gérarda Depardieu, zmarł niespodziewanie w wieku 37 lat w wyniku piorunującego zapalenia płuc. Nabawił się go w Rumunii, gdzie pracował nad nowym filmem. W ciężkim stanie przewieziono go do szpitala w Garches pod Paryżem, czyli tam, gdzie w roku 1995 w trakcie którejś z 17 operacji po poważnym wypadku motocyklowym nabawił się choroby nozokomialnej. Gronkowiec złocisty, którym się zaraził, był przyczyną tak wielkich cierpień, że nie było innego wyjścia jak imputacja prawej nogi. Po wyjściu ze szpitala Guillaume Depardieu założył fundację do spraw walki z chorobami nozokomialnymi, która gromadzi świadectwa pacjentów, a jest ich we Francji co roku 800 tysięcy, ubiega się w ich imieniu o odszkodowania i pomaga im w życiu codziennym. Amputacja nie przeszkodziła Guillaume'owi w kręceniu filmów. Wprost przeciwnie, zaczął pracować więcej i robić coraz ciekawsze rzeczy. Na francuskich ekranach oglądać można od września dwa jego ostatnie filmy, prezentowane wcześniej na festiwalu w Cannes. De la Guerre Bertranda Bonello i Versal Pierre'a Schellera. Historię włóczęgi przygarniającego dziecko bezdomnej kobiety.
Alors t'as visité le château? Ça t'a plu? T'as vu Louis le Roi? Tu sais qui l'a envoyé? Le premier valet. Il dort au pied du lit du roi, dans un petit lit de camp. Le premier debout au château, c'est le premier valet, avant tout le monde. Et attention, ne touche pas le roi. Personne ne touche le roi. Alors le premier valet, il fait comme ça. Il s'approche du lit du roi, il touche pas au rideau, il touche à rien, mais il chuchote. Sire, sire, voilà l'heure. Pousse ton sac, ça fait 5 jours que j'ai parlé à personne. Après, je t'accompagne où tu veux.
Guillaume Depardieu urodził się 7 kwietnia 1971 roku w rodzinie aktorskiej. Aktorami są jego rodzice, Elisabeth i Gérard. Aktorką jest jego młodsza siostra Julie. Z kinem zetknął się już jako bardzo mały chłopiec. Ojciec zabierał go ze sobą na plany zdjęciowe i wystąpił z nim nawet w kilku filmach, m.in. Jean de Florette i Cyrano de Bergerac. Guillaume, który był dzieckiem bardzo wrażliwym, z melancholią wspominał później te chwile spędzone z ojcem, w jego odczuciu jednak zbyt rzadkie. Brak prawdziwej i odpowiedzialnej opieki ze strony rodziców, a zwłaszcza ze strony potężnego, w sensie dosłownym i przenośnym, ale ciągle nieobecnego ojca, zemścił się, gdy Guillaume wszedł w wiek dojrzewania i młodzieńczego buntu. Przebudziły się w nim demony samozniszczenia. Za chuligaństwo wyrzucany był systematycznie ze szkół, kilkakrotnie aresztowała go policja, trudnił się prostytucją i kradzieżą. Byłem królem samego siebie, byłem sobie ojcem, matką, cnotą i występem. Wyznał w 2004 roku. W 1988 roku, w wieku 17 lat, zamknięty został po raz pierwszy w domu poprawczym dla nieletnich. 3 lata później za handel narkotykami skazany został na 3 lata więzienia w Bois-d'Arcy. Odbył połowę kary, ale jak potem wspominał, czuł się całkowicie wyobcowany ze społeczeństwa, zniszczony i zezwierzęcony.
Comment tu t'appelles?
Enzo.
Enzo quoi?
Enzo.
Où vous étiez hier? Vous veniez du château?
Maman, c'est du pudding.
Ta maman, son nom, c'est quoi?
Nina.
Los uśmiechnął się po raz pierwszy w 1991 roku, kiedy Alain Corneau zaproponował Guillaume'owi rolę młodego Marin Marais, kompozytora, instrumentalisty, specjalisty viola da gamba w filmie Wszystkie poranki świata. Dorosłego Marin Marais zagrał ojciec Guillaume'a, Gérard. I tak zaczęła się aktorska kariera młodego Depardieu, który szybko okazał się godny swojego wielkiego taty. Za jedną ze swych pierwszych ról w Les Apprentis Piera Salvadoriego otrzymał Cezara dla najlepiej zapowiadającego się młodego aktora. Pojawił się u boku Catherine Deneuve w Pola X, Leosa Caraxa, jednym z najlepszych francuskich filmów ostatnich 10 lat. Jacques Rivet powierzył mu główną rolę męską w Ne touchez pas la hache, filmowej adaptacji jednej z powieści Balzaca. W marcu 2008 roku w Kanadzie Guillaume Depardieu nakręcił dla Arte Zamek w Szwecji według Françoise Sagan w reżyserii José Dayan. Marzył o zagraniu Artura Rimbaud, francuskiego poety, którego życie zakończyło się tragicznie po amputacji nogi. Interesował się muzyką, napisał kilka piosenek dla Barbary i przygotowywał płytę z własnymi nagraniami. Pogodził się też z ojcem. Zrozumiał, że jak mówił, jeśli Gérard był złym ojcem, to ja byłem złym synem. Ostatni obraz, jaki zostawił po sobie, to Wersal, film, w którym grany przez niego włóczęga staje się przybranym ojcem porzuconego dziecka.
Pourquoi tu t'intéresses, petit? Tu crois pas qu'il a déjà assez morflé? À son âge, il doit être CP.
Jamais, je le lâcherai tantôt.
Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
1 października minęła 50. rocznica utworzenia amerykańskiej agencji przestrzeni kosmicznej NASA. Jest to skrót od angielskiej nazwy National Aeronautics and Space Administration. Jej utworzenie było odpowiedzią na wypuszczenie przez ZSRR w kosmos 4 października 1957 roku Sputnika 1. Amerykański kongres zagłosował za jej powstaniem w lipcu roku 1958, a powstała ona jako kontynuacja i powiększenie amerykańskiej Krajowej Komisji Doradczej do Spraw Aeronautyki. Obecnie w głównej siedzibie NASA w Waszyngtonie pracuje 19 tysięcy specjalistów, a ponad 40 tysięcy zatrudnionych jest w 10 ośrodkach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Najbardziej znanymi są Centrum Kosmiczne Kennedy'ego na Cap Canaveral na Florydzie oraz Centrum Johnsona w Houston w Teksasie. W ośrodku w Houston znajduje się Centralny Ośrodek Kontroli Wszystkich Lotów od momentu oderwania się promu kosmicznego od Ziemi na przylądku Canaveral do momentu jego tego promu wylądowania z powrotem na Ziemi. Z Houston też prowadzony jest dokładny nadzór tego, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej ISS. W Pasadenie w Kalifornii w Jet Propulsion Laboratory opracowuje się szczegóły wszystkich zautomatyzowanych i zrobotyzowanych misji na planetę Mars, innych planet Układu Słonecznego i krążących we wszechświecie komet. W swym dorobku NASA może zapisać złotymi zgłoskami misję Apollo na Księżyc i pozostawienie po raz pierwszy odcisku stopy człowieka na tej planecie. NASA poszczycić też się może przeprowadzeniem w kosmosie reparacji i naprawy teleskopu Hubble, z którego dane przecież tak zrewolucjonizowały całą astronomię. Nie można tu nie wspomnieć o wyprawach na planetę Mars dwóch stacji, robotów Spirit i Opportunity w latach 2004 i 2006 oraz ostatnio wysłanej na czerwoną planetę sondy Phoenix, która jak wiadomo wszystkim miłośnikom astronomii wykryła na Marsie wodę. Obecnie Amerykanie w NASA pracują nad programem o nazwie Constellation, według którego kapsuła Orion ma ich zawieźć w roku 2020, według podanego do publicznej wiadomości przez prezydenta Busha w roku 2004 programu, ponownie na Księżyc. NASA zamierza tam skonstruować tym razem stację przesiadkową do dalszych lotów z ludzką załogą na planetę Mars. Z uwagi na brak środków, loty kosmiczne trzech amerykańskich promów zostaną zawieszone w roku 2010. W latach 2010-2015 będzie jednak działać Międzynarodowa Stacja Orbitalna, w której istnienie USA zainwestowało już ponad 100 miliardów dolarów. Inne państwa, w tym i Rosja, przeznaczają na pracę ISS drobne pieniądze w porównaniu z NASA. W latach tych astronauci amerykańscy będą zupełnie zależni od rosyjskich sojuszów. Jeśli cokolwiek stanie się z sojuszem, nie będziemy mieli żadnego fizycznego dostępu do ISS, obawia się dyrekcja NASA. Dyrektorem naczelnym Amerykańskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej jest obecnie Michael Griffin. Uważa on, że program związany z wykorzystywaniem promów kosmicznych powinien być utrzymany. Decyzję taką najprawdopodobniej podejmie nowy prezydent USA, twierdzi John Longstone, były szef Ośrodka Polityki Kosmicznej przy Uniwersytecie imienia George'a Washingtona. Michael Griffin obawia się czego innego, dużego kroku naprzód Chińczyków, którzy jego zdaniem postawią nogę na Księżycu jeszcze przed rokiem 2017, a więc jeszcze przed Amerykanami. Wylądowanie Chińczyków na Księżycu w roku 2017 ulokuje Stany Zjednoczone nie tylko za Rosją, ale także za Chinami, twierdzi szef NASA, pragnąc tym samym uzyskać od nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych nowe fundusze dla swej działalności.
Skryptum. Stefan Rieger.
Zbliża się koniec kapitalizmu. Po chaotycznej fazie przejściowej wyłoni się nowy system, nie wiadomo jeszcze jaki, twierdzi znany socjolog Immanuel Wallerstein, jeden z inspiratorów ruchu alterglobalistów, założyciel i były dyrektor Centrum Fernanda Brodela przy Uniwersytecie Nowojorskim, zajmującego się badaniem historii systemów gospodarczych i cywilizacji. Brodel wyróżniał w ludzkich dziejach wielkie fazy, odpowiadające kolejnym systemom regulującym stosunki człowieka z jego materialnym otoczeniem, Wewnątrz nich zaś okresy długich cykli koniunkturalnych opisanych przez takich ekonomistów jak Nikolaj Kondratiew czy Joseph Schumpeter. Jesteśmy dziś wyraźnie, mówi Manuel Wallerstein w wywiadzie dla Le Monde, w fazie B cyklu Kondratiewa, która rozpoczęła się 30-35 lat temu. Po fazie A, która trwała od końca wojny do 75 roku i była najdłuższą w 500-letniej historii kapitalizmu. W fazie A źródłem zysku jest produkcja materialna, przemysłowa lub nie. W fazie B, aby nadal wytwarzać zysk, kapitalizm przetacza się na tory finansowe i musi uciec się do spekulacji. Od 30 lat przedsiębiorstwa, państwa i obywatele masowo się zadłużają. Jesteśmy dziś w końcówce fazy B Kondratiewa, gdy schyłek wirtualny staje się realny, a bańki pękają jedna za drugą. Mnożą się bankructwa, wzrasta koncentracja kapitału, rośnie bezrobocie, ekonomia realnie się kurczy. Dziś jednak nakładają się na siebie dwa zjawiska, co pogłębia kryzys. Ów moment koniunkturalnego cyklu przypada na okres przejściowy między jedną a drugą wielką fazą w sensie brodelowskim. Od 30 bowiem lat, zdaniem Wallersteina, znajdujemy się w fazie końcowej systemu kapitalistycznego. Tym, co zasadniczo odróżnia tę fazę od dotychczasowej nieustannej rotacji gospodarczych cykli, jest fakt, że kapitalizm nie umie już sobie nadać cech systemu, tak jak to rozumiał Ilia Prigogin. Kiedy system biologiczny, chemiczny lub społeczny nazbyt mocno i nazbyt często odchyla się od swego stanu stabilności, nie może już odzyskać równowagi i dochodzi wówczas do bifurkacji, skokowej zmiany. Sytuacja staje się chaotyczna i nie do opanowania przez dominujące dotąd siły. Zaczyna się walka, ale już nie między zwolennikami i przeciwnikami systemu. Walka wszystkich ze wszystkimi o to, czym go zastąpić. To właśnie Wallerstein nazywa kryzysem. Owszem, kapitalizm dowiódł swej giętkości i zdolności do mutacji. Jest wszystkożerny, łapie zysk tam, gdzie w danym momencie jest największy. Nie zadowala się zyskami marginalnymi, lecz przeciwnie, stara się je zmaksymalizować, tworząc monopole. Jeszcze teraz usiłował położyć łapę na biotechnologiach i technologiach informacji. Lecz możliwości realnej akumulacji w tym systemie zapewne dobiegły kresu. Od swych narodzin w drugiej połowie XVI wieku kapitalizm żyje z różnicy bogactw między centrum przyciągającym zyski, a peryferiami, niekoniecznie w sensie geograficznym, które stale biednieją. Pod tym też względem przyspieszony rozwój Dalekiego Wschodu, Indii i Ameryki Łacińskiej stanowi dla globalnej ekonomii wyzwanie, któremu Zachód, jej inicjator, nie jest w stanie sprostać, straciwszy kontrolę nad kosztami akumulacji. Trzy światowe krzywe kosztów, siły roboczej, surowców i podatków rosną wszędzie od dziesięcioleci. Krótki okres neoliberalizmu, tendencję tę powstrzymał jeno tymczasowo. Pod koniec lat 90. koszty były owszem niższe niż 20 lat wcześniej, lecz znacznie wyższe niż w roku 1945. A tak naprawdę do ostatniej rzeczywistej akumulacji podczas złotych lat 30 doszło jedynie dzięki temu, że pomny nauk Keynesa państwa napędzały z całych swych sił kapitał. Doszliśmy wszak do kresu. Postęp nie jest czymś nieuniknionym, to jedynie możliwość. Kapitalizm okazał się systemem, który umiał wyprodukować w sposób nadzwyczajny najwięcej dóbr i bogactw. Lecz nie sposób pominąć spustoszeń, jakich dokonał w środowisku naturalnym i w ludzkich społecznościach. Dobre jest jedynie to, co możliwie największej liczbie ludzi pozwala mądrze i racjonalnie żyć. Obecny kryzys przypomina załamanie się systemu feudalnego na przełomie XV i XVI wieku i nastanie kapitalizmu. W owej fazie, której zwieńczeniem były wojny religijne, miasta i wiejskie wspólnoty poczęły wymykać się królewskiej, feudalnej i religijnej władzy. Metodą prób i błędów powstawały nieoczekiwane rozwiązania, których suma złożyła się na sukces nowego systemu zwanego kapitalizmem. Okres niszczenia wartości, zamykający fazę B cyklu Kondratiewa, trwa zazwyczaj 2 do 5 lat, zanim powstaną warunki wejścia w nową fazę A, czyli czerpania realnych zysków wedle formuły Schumpetera z nowych form produkcji materialnej. Ale dziś ten okres odpowiada fazie kryzysu systemowego, zwiastującego chaos polityczny, w którym aktorzy wielkiej gry, korporacje i państwa Zachodu próbować będą wszelkich sztuczek dla ratowania równowagi, lecz prawdopodobnie im się to nie uda. Najtrzeźwilsi zrozumieli już, że trzeba znaleźć coś całkowicie nowego. Wielu działa już zresztą w tym kierunku, tyle że w sposób nieskoordynowany i nieświadomy, to też nikt nie wie, co z tych poszukiwań się wyłoni. Za 10 lat widzieć może będziemy jaśniej, za 30 lub 40. Powstanie nowy system, nic o nim jeszcze nie wiemy. Może być bardziej okrutny niż kapitalizm, może być też bardziej sprawiedliwy. Na razie zaś polityczne konsekwencje kryzysu będą olbrzymie, gdyż władcy systemu szukać będą kozłów ofiarnych, winnych upadku ich hegemonii. Immanuel Wallerstein podejrzewa, iż dobra połowa amerykańskiego społeczeństwa nie zaakceptuje tego, co się dzieje. Nasilą się wewnętrzne konflikty, czyniąc ze Stanów kraj najbardziej politycznie niestabilny. A nie zapominajcie, przestrzega socjolog, że u nas w Ameryce każdy ma broń.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.